z biznesu do słuchania.
Mój ostatni dzisiejszy gość to osoba, która obserwuje polską giełdę od wielu, wielu lat i którą też od wielu lat znam. Przemek Barankiewicz był redaktorem naczelnym portalu pb.pl, a potem bankier.pl. Teraz jest wiceszefem CFA Society Poland i autorem bloga zbyka.pl. Na początek pytam go o to, czy jego zdaniem poziom profesjonalizmu tak polskich spółek, jak i inwestorów giełdowych przez lata zmienił się na lepsze, czy też wielkiego postępu nie ma.
Od lat, czyli zacząłem jakby pewnie tak jak wielu innych od prywatyzacji Banku Śląskiego, gdzie stałem w kolejce po te trzy akcje. Ja sobie tak w sumie na potrzeby wewnętrzne oddzielam tych starych wyjadaczy, doświadczonych inwestorów właśnie na podstawie tego, czy brali udział w tej prywatyzacji, która jakby rozwinęła polski rynek kapitałowy, czy nie. Natomiast jak patrzę sobie teraz, fajnie, że to w ogóle zadałeś to pytanie i od razu powiedziałeś osobno o inwestorach, osobno o spółkach, bo ten nasz rynek jest bardzo niejednorodny i my często pewnie w mediach też idziemy na skróty i dajemy rynkowi taką łatkę, że on jest, nie wiem, bananowy, nierozwinięty, śmieszny, albo jest właśnie nagle developed, zaawansowany, tak jak na zachodzie, a rynek tak naprawdę nie jest jednorodny i trzeba patrzeć różnie na różne jego elementy. Jeśli mówisz o spółkach, no to de facto wydaje mi się, że tu się wiele nie zmieniło, jeśli chodzi o same jakby spółki, ich podejście do rynku kapitałowego i jakby profesjonalizm zarządów. To ciągle jest tak, że kilka czarnych owiec rzutuje na to, jak my odbieramy ten rynek i pewnie jak się patrzy na polskich emitentów, jest powiedzmy około 1000 na rynku publicznych, no to jakby naturalne jest to, że kilka procent, no ale to jest kilkadziesiąt spółek, trochę te zasady ładu korporacyjnego i komunikacji z rynkiem ma na bakier i one rzutują na to, jak Polacy i media odbierają rynek kapitałowy. I my pewnie sami w mediach też bardzo łatwo się pisze o jakiejś aferze, a dużo trudniej i dużo mniej chętnie się pisze o tym, jak 90% spółek radzi sobie dobrze z przepisami, z komunikacją z inwestorem indywidualnym i inwestorem instytucjonalnym. Jest
tutaj lepiej napisać o jakiejś perle z New Connect, która dziwne komunikaty wysyła, niż o spółce, która po prostu raport okresowy ma wyniki stabilne, plus 2% rok do roku. No to o takiej to się nic ciekawego nie napisze.
Tak, bo my wszyscy, wiesz, tęsknimy za nudą tak naprawdę, bo jeśli rynek jest przewidywalny, to jest też nudny. Tylko pytanie, co my byśmy wtedy w mediach i na blogach pisali. Także jeśli chodzi o spółkach, to jakby tu nie widzę wielkiej różnicy. Jak popatrzę na profesjonalizm 30 lat temu, 20 lat temu, to nie mam wrażenia, że teraz ci menadżerowie zarządzający raz, że mają większe kompetencje, dwa, że mają takie rozsądniejsze podejście do rynku i bardziej szanują tego inwestora indywidualnego. To sam wiesz najlepiej, bo jesteś na pierwszej linii frontu, że z tym jest różnie. Teraz mamy tą część inwestorską. No i też musimy ich podzielić na inwestorów instytucjonalnych i inwestorów drobnych. Jak patrzę na inwestorów instytucjonalnych, to tak naprawdę, pewnie też się przewija w tym podcaście wątek zaufania, edukacji, no to oni trochę naszarpnęli to zaufanie do rynku przez ostatnie lata, no bo oni też jakby ciemno kupowali te różne instrumenty trefne albo sami je dystrybuowali. I więc jakby tutaj mam wrażenie takie, a być może wynika z jakby takich trochę z przekłamania, bo też działam w takiej organizacji CFA Society Poland, gdzie tam staramy się bardzo dbać o etykę, edukację etyczną właśnie tych inwestorów instytucjonalnych, no że tutaj po tych ostatnich aferach, ostatnich lat sporo się zmieniło i jakby jest ta zmiana wewnątrz branży, że ona się faktycznie chce zreformować i chce odzyskać zaufanie. Pewnie znowu będzie tak, że za rok, za dwa będzie jakaś wielka afera, która wszystko to wywróci do góry nogami i znowu będziemy mówili, że rynek to bagno, ale jakby obserwując to trochę od środka, teraz, bo wcześniej byłem w mediach, a teraz patrzę trochę bardziej od środka, to widzę, że jednak jest taka świadomość, że to zaufanie musi być odzyskane i idą za tym pewne procedury, procesy wewnętrzne w firmach, brokerów, zarządzających, też regulaminowe rzeczy, które jakby świadczą o tym, że ta branża chce się zmienić i ona się zmienia. Być może wynika to z tego, że spory napływ jest takich repatriantów z Londynu, którzy w ostatnich latach wrócili do Polski. Oni jakby takie nawyki trochę rozwiniętego rynku starają się w Polsce zaszczepić i widać, że te osoby pracują czy to w biurach maklerskich, czy w bankach, czy nawet na giełdzie i mają takie trochę podejście londyńskie, gdzie to właśnie ta relacja klient i instytucja finansowa jest na dużo wyższym poziomie i to zaufanie jest ważne i obserwuję, że tutaj jakby jest poprawa. Pytanie, czy jest widoczna poprawa też od strony takiej, jak obserwujemy w innych branżach, że technologia nagle wpłynęła na jakiś proces inwestycyjny i to wszystko tak przybliża inwestora do rynku. Wydaje mi się, że tutaj te nasze instytucje trochę przespały okres rewolucji i oby to się nie odbiło na nich skrawką w tym, że rewoluty i inne tego typu wynalazki zamiotą część rynku, bo na razie jest tak fajnie, że pewnie tam obserwujemy te wyniki brokerów w tym drugim kwartale i również pierwszym, że one taką siłą rozpędu, te 100 tysięcy nowych rachunków, to wiadomo, że to się przekłada na wzrost obrotów i przychodów prowizyjnych, tylko oby instytucje tego nie przespały i tych pieniędzy nie przejadły, tylko zainwestowały faktycznie z jednej strony w rozwój narzędzi technologicznych dla inwestorów, a z drugiej właśnie w edukację rynku. Ale infrastrukturalnie, bo pewnie się do tego twoje pytanie sprowadza, czy jesteśmy rynkiem rozwiniętym, to moim zdaniem infrastrukturalnie jesteśmy. Regulaminowo, jeśli chodzi o całą tą infrastrukturę taką prawną, to też nie mamy się czego wstydzić, no bo trochę jesteśmy taką jakby pochodną tego, co dzieje w Unii Europejskiej, niestety nawet za bardzo.
No tak, mocniej implementujemy niż Unia wymaga, najmocniejsze.
Żeby nam nikt nie zarzucił, że jakby nie zadbaliśmy. I tu rynek ma trochę rację, że trochę przykręcamy za bardzo śrubę, więc to jest takie typowe, jak się wahadło przychyla w drugą stronę, to lepiej to przekręcić, więc tutaj prawnie też nie mamy się czego wstydzić.
No a jeśli chodzi o skuteczność tych instytucji, no bo przepisy mamy, to jest jedno, no ale z drugiej strony patrzymy na postępowania KNF-u, czy na giełdę, która tam długo równoważy na przykład kursy spółek, czy tam zawieszanie pewnych notowań, pewnych spółek obserwujemy. No to czy masz wrażenie, że instytucje takie jak KNF czy sama GPW sprawnie wykorzystują te ramy prawne i skutecznie walczą z patologiami, czy tutaj też można by coś poprawić?
Zawsze jest coś do poprawy, natomiast widzę, że w ostatnich, powiedzmy, roku, dwóch dostrzegam, że jednak KNF tutaj mocniej jakby te interesy drobnych inwestorów wziął pod uwagę, to jakby po kursie tych dyrektyw unijnych MiFID II, gdzie właśnie ta transparentność jest bardzo ważna, więc jakby KNF tutaj widać, że nie ugina się pod presjami różnych lobbystów ze strony branży finansowej i jakby wdraża te przepisy i te regulacje chroniące inwestorów. No potem to wiadomo, że jakby potem są trochę zdani na działania prokuratury i tak dalej, ale generalnie jakby pod względem kar i pod względem efektywności działań wydaje mi się, że jest lepiej. Jeśli chodzi o giełdę, no to giełda też ostatnio chyba została trochę przytłoczona tym, że nagle jest ten zalew inwestorów indywidualnych na rynku i nagły skokowy wzrost obrotów. I to, co powiedziałeś, bo nawet miałem o tym sam powiedzieć, o tych widełkach, jakby trochę się skończyły fikingi cudów, które były tam przez kilka lat taką zmorą polskiej giełdy. Też ten window dressing, jakby też widać, że KNF to, na to patrzy mocniej, więc też te fundusze, które stosowały ten window dressing na końcu kwartału, żeby swoje wyniki upiększyć, też przestały to robić. Te widełki są teraz takim właśnie czymś, co można giełdzie zarzucić, ale jakby no to jest pokłosie nagłego wzrostu udziału inwestorów indywidualnych, których reakcje są nie do końca przewidywalne i trudno je przewidzieć, ale no jest to trochę nienaturalne, że powiedzmy na New Connect wchodzą spółki, które niby debiutują na New Connectie, a przez kilka dni nawet nie może się kurs zrównoważyć i otworzyć. Więc jakbym miał szukać zarzutów, no to jest jeden, a rok temu, dwa lata temu miałbym więcej, więc wydaje mi się, że jest lepiej. Ważne, żeby te instytucje współdziałały, bo tak jak obserwuję, nasz rynek mamy jeszcze z tyłu gdzieś tam tą strategię rozwoju rynku kapitałowego, która tak dość lamazarnie jest wdrażana przez nasze władze, ale brak mi trochę takiego jakby podejścia ciągle rynku, że wszyscy wiosłujemy w jedną stronę i tam ciągle są jednak gierki wewnętrzne między różnymi strefami wpływów. Sama ta strategia, która jakby ma nas pchnąć na jakieś tam dalekie wody i faktycznie stworzyć z Polski rynek prawdziwie rozwinięty, to składa się z tylu punktów, że jakby ciężko by ją było wdrożyć w połowie nawet. To jest 90 punktów, każdy z tych punktów to jest pewnie multum przepisów, więc strategia rozwoju rynku kapitałowego trochę chciała zadowolić wszystkich, przez to może być trochę taka sparaliżowana we wdrażaniu. Tak? Poza tym giełda nas ma swoją strategię. Też nie do końca one są jakby kompatybilne ze sobą te strategie, więc tu musimy uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo tak naprawdę to wszystko, co robi giełda i co robi KNF, powinno być dla inwestorów indywidualnych. No oni są dwa kliki od tego, żeby wyjść z giełdy polskiej i kupić akcje Apple'a, Tesli czy Netflixa i wszyscy wiemy, że to jest dużo bardziej sexy, może się pochwalić koleżance, że się kupiło Samsunga albo Microsoft, jest się współwłaścicielem razem z Elonem Muskiem Tesli i to jest dużo bardziej kręcące tych młodych, początkujących inwestorów niż powiedzmy bycie akcjonariuszem KGHM-u czy PKO BP, więc jakby róbmy wszystko pod kątem tych drobnych inwestorów, bo jeśli oni będą, to będzie dla rynku dobrze, dla rynku w sensie instytucji polskich.
Byłeś jedną z osób, które walczyły o to, by w Radzie Giełdy pojawił się choć jeden przedstawiciel inwestorów indywidualnych, więc dlaczego widzisz taką potrzebę?
W dobrym momencie to pytanie zadałeś, bo pytanie jest takie, czy giełda sobie poradzi nasza bez inwestorów indywidualnych? Moim zdaniem nie. A czy inwestorzy sobie poradzą bez giełdy? Spokojnie. To już zresztą widać było nawet w ostatnich artykułach prasowych, że jest nagły wypływ środków kapitałowych z Polski na giełdy innych krajów i ja myślę, że ta tendencja będzie się nasilać. Więc giełda teraz powinna zrobić wszystko, żeby dbać o tych inwestorów indywidualnych, o Kowalskich. Tym bardziej, że statucie nawet miała zapisane, że taka osoba reprezentująca inwestorów indywidualnych powinna być w Radzie. To jest też taki sygnał jakby dla rynku, czy jesteś dla mnie ważny, drogi inwestorze, czy po prostu mam cię w nosie. No i jeśli w momencie, gdy 12% obrotu było generowanych przez drobnych inwestorów na giełdzie papierów wartościowych, mówiliśmy o tym, że jest taka potrzeba, żeby był ten reprezentant, ten głos środowiska, no to jeśli mamy teraz 22% według ostatnich informacji, no to tym bardziej taka osoba powinna być. Tym bardziej, że trochę nie rozumiem tutaj tego, bo to Skarb Państwa, jak wiadomo, zablokował tego podejścia, no bo i tak jakby to jest taka funkcja trochę jedna na x osób, tak? Więc jakby wpływu na taką działalność mocną giełdy nie ma, natomiast jakby stanowi taki papier lakmusowy tego, jak te deklaracje o rynku kapitałowym płynące ze strony władz wyglądają w rzeczywistości, więc to było ważne. Też tej strategii, której wspominałem, rozwoju rynku kapitałowego, też dużo jest o inwestorach indywidualnych, no i więc jakby naturalnym wydawało mi się, że powinna być taka osoba. No niestety przez pół roku mieliśmy takiego reprezentanta, na ostatnim walnym znowu nie został powołany, więc jakby jest obecnie taka sytuacja, że drobni nie mają swojego reprezentanta w Radzie Giełdy, mimo że ta czwarta złotówka tam obrotu jest przez nich wypracowywana.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Przemek Barankiewicz, autor bloga zbyka.pl, wiceszef CFA Society Polska, no i mój były kolega z pracy. Do usłyszenia.
Dziękuję.